Ale na początku była Maryla Rodowicz, a teraz Maja Kleszcz. Damą być w każdym bądź razie w Małej Czarnej. O i tak, i znowu wróciliśmy, mówię wróciliśmy, bo razem z moimi gośćmi, do wspomnień o Zbigniewie Wodeckim. Ale może najpierw piękny dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji Podaj Dalej i Zdzisław Siwik, reżyser filmu Doktor Piotr. Bo pan Zbigniew Wodecki wystąpił. Tak, na zaproszenie fundacji.
Tak, dziękuję za te wspomnienia, bo właśnie jadąc do studia słuchałam i też się wzruszałam. Pan Zbigniew Wodecki jeden z ostatnich swoich występów miał właśnie w Koninie podczas balu charytatywnego dla Fundacji imienia doktora Piotra Janeszka Podaj Dalej. I dał z siebie jak zawsze 200% i było to bardzo, bardzo wzruszające spotkanie. No i nikt nie podejrzewał, że za kilka dni będziemy już go żegnać. Także odżyły te wspomnienia.
No ale wspomnienia mimo wszystko pozostaną i będą towarzyszyły naszej rozmowie, ponieważ chcemy wspomnieć pana doktora, pana Piotra, który był pionierem wszechstronnej rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. On już w latach 70. walczył o prawa osób niepełnosprawnych. Dzisiaj może nam się to wydawać sprawą no tak odległą, albo nawet abstrakcyjną, bo dziś jednak na równi traktujemy osobę niepełnosprawną z osobami w pełni sprawnymi. Ale w tych latach 70. ta rzeczywistość wyglądała kompletnie inaczej.
Tak, to były bardzo trudne czasy. Właśnie koniec lat 70., lata 80. to jest ten czas, do których nawiązuje film Doktor Piotr. To były takie czasy, gdzie tato czasami nawet przez przypadek odnajdywał gdzieś na wsi dzieci z niepełnosprawnością.
Ale specjalnie też udawał się w takie, tak, do takich miejsc,
tak,
prawda?
Tak, wielokrotnie tak i szukał gdzieś sprzymierzeńców na danym terenie, ludzi, którzy mogliby wiedzieć, czy tutaj na przykład są dzieci z niepełnosprawnością. Mhm. I często odnajdywał dzieci, które na przykład pełzały po podłodze w domu, bo nikt nie sądził nawet, czy nie wiedział, że mogą jeździć na wózku inwalidzkim, mhm, że tato pomagał te wózki zdobywać. To na początku to były wózki z darów jakieś używane. To bardzo fajnie Zdzisław pokazał na filmie, gdzie te małe dzieci na takich wielkich wózkach się przemieszczają, ale przemieszczają się i robią to same. I to była taka wielka wartość. I myślę, że też to, co tacie zawsze przyświecało, żeby każdego z tych swoich małych pacjentów usamodzielniać, żeby dawać mu taką siłę sprawczą, że on coś może sam zrobić.
Bo pan doktor też tak zawsze mocno podkreślał, że osobom, dzieciom niepełnosprawnym trzeba bardzo mądrze pomagać. Nie chodzi o to, żeby robić za takie osoby, czy wykonywać za nie pewne czynności, głaskać po głowie, ale właśnie motywować do działania. I pan to też pokazał w filmie.
Tak jest, oczywiście trzeba nauczyć ludzi samodzielności, a nie oczekiwania takiej pomocy wszechstronnej, prawda? Czyli taka osoba niepełnosprawna, która będzie samodzielna, sobie w przyszłości poradzi. Mhm.
Jak wyglądały, pani Zuzanno, te wszystkie janaszkowe kolonie, na których pani również była?
To były przede wszystkim najwspanialsze wakacje w życiu. To były wakacje, podczas których było cały czas słychać gwar, śmiech. Dzieciaki miały fantastyczne przeżycia. To wszystko było budowane taką metodyką harcerską. Między innymi właśnie dzięki wspaniałym harcerzom z Poznania, z Mają Szkudlarz, którzy przyjeżdżali co roku całym wielkim zastępem i prowadzili, byli odpowiedzialni za tą część harcerską. Ale to były też wakacje, w których były pewne obowiązki. Były poranne apele, poranna gimnastyka. Był też raport karny, jak ktoś coś przeskrobał. Była pewna
muszta. Nie było taryfy ulgowej.
Nie było absolutnie taryfy ulgowej. Właśnie o to chodzi, że to tutaj każdy był traktowany jak normalny człowiek, normalne dziecko. Więc jeśli coś przeskrobał, musiał też ponieść konsekwencje. Ale przede wszystkim się świetnie bawił, ale to były też wakacje, podczas których właśnie dzięki tej metodyce harcerskiej wplecione była taka zdrowa rywalizacja, bo dzieci starały się o to, żeby zdobywać sprawności. Te sprawności były przeróżne, ale były oparte też o to, co dane dziecko potrafi, bo tato zawsze w każdym szukał czegoś, jakiegoś talentu albo jakiejś umiejętności, która nawet jak na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że ktoś jest całkowicie, nie wiem, sparaliżowany, nic nie może, to tato i tak w takiej osobie sobie potrafił znaleźć coś, co może i na przykład zdobywał sprawność, nie boję się wody, bo wjechał, czy został wprowadzony do jeziora na wózku i moczył sobie stopy pierwszy raz w życiu w jeziorze Gopło i zdobywał sprawność, na przykład nie boję się wody. Albo ktoś inny pierwszy raz pościelił łóżko i też się z tego ogromnie cieszył, bo zawsze to robiła mama, a okazało się, że potrafi sam i zdobywał sprawność. Także to wszystko było oparte o właśnie o potencjał, o to, co dany człowiek może, żeby pokazywać mu, że może właśnie, że może iść dalej, że może konkurować ze zdrowymi dzieciakami, bo zawsze była też jakaś grupka sprawnych dzieci, że mało tego, na każdym obozie zawsze bardzo ważna była rehabilitacja. I ta rehabilitacja się odbywała nie jako przymus, coś przykrego, coś trudnego czy bolesnego, tylko dzieciaki chciały, pędziły tam na tą rehabilitację, bo wiedziały, że dzięki temu będą za chwilę mogły coś więcej czynności wykonać, czy coś zrobić szybciej, czy sprawniej. Więc jakby rozumiały tak podświadomie zupełnie, że to pomaga dalej w tym życiu obozowym i w rywalizowaniu, bo to była ciągła rywalizacja. Tu były jakieś zawody, tu slalomy, tu nie wiem, ognisko i konkurs piosenki i cały czas bardzo aktywnie.
Ja podejrzewam, panie Zdzisławie, że pan ma podobne wspomnienia i doświadczenia, bo pracował pan jako wolontariusz w obozach organizowanych przez pana doktora.
Ja również spędzałem wakacje na początku lat 90. w Mielnicy, chyba z 3 sezony spędziłem i ten pobyt właśnie na tych obozach zaowocował tym filmem. Tak naprawdę to już mój drugi film, który zrobiłem w Mielnicy czy o Mielnicy.
Ja do filmu zaraz wrócimy, ale ja myślę, że tutaj bardzo ważną informacją jest ta, że dzięki doktorowi Piotrowi w Konińskim Szpitalu powstał oddział rehabilitacji dziecięcej. I to było takie miejsce pierwsze, jeśli chodzi o opiekę nad hospitalizowanymi dziećmi.
Tak, to był oddział niezwykły, dlatego że to był oddział, na którym dzieci przebywały bardzo długo, bo ta rehabilitacja to były tygodnie. Mhm. To był oddział, na którym tacie udało się stworzyć szkołę też dla dzieci, żeby nie traciły na roku szkolnego.
Żeby też w ogóle starał się, żeby to miejsce przypominało troszeczkę dom, bo dzieci nawet w piżamach nie musiały chodzić.
Nie musiały chodzić w piżamach, oddział był pięknie pomalowany, był przyozdobiony afrykańskim rzeźbami od przyjaciół narożnych, którzy właśnie z Afryki przysyłali takie upominki. Był to oddział, gdzie były dozwolone odwiedziny, bo to w tamtych czasach też nie wszędzie było. No i przede wszystkim był to oddział, gdzie tato, kończąc dyżur jako lekarz, wpadał do domu, jadł obiad i wracał z powrotem, często właśnie ze mną i z siostrą i z gitarą pod pachą i sprawiał, żeby dzieciaki dobrze się czuły po prostu, żeby one nie cierpiały w tym szpitalu, żeby chciały tam być i jednocześnie to zawsze zwiększało szansę, że ta rehabilitacja przyniesie większe efekty, bo to jest coś, czego nauczył go profesor Wiktor Dega, ojciec polskiej rehabilitacji, że żeby patrzeć na człowieka jako na całość, na psychikę, na to, jeśli coś nie działa, ręka, noga, kręgosłup, to oczywiście trzeba to rehabilitować, ale cały czas mieć na uwadze całego człowieka, że on się musi dobrze czuć, on musi to rozumieć, musi się nauczyć z tym żyć i chcieć więcej cały
tak,
czas.
Żeby dostrzegać ich potrzeby, ale przede wszystkim też respektować prawo, tak? Bo każdy z nas jest inny, ale mam wrażenie właśnie, że tym bardziej w latach 70., nawet jeszcze na początku lat 80. Ubiegłego stulecia, nasza świadomość nawet dotycząca osób z niepełnosprawnościami była kompletnie na innym poziomie aniżeli dziś.
Tak, my ciągle jeszcze mamy dużo do zrobienia, ale wtedy rzeczywiście myślę, że tato, tak jak na filmie pięknie Jacek Białek powiedział, że wyprzedzał naprawdę epokę, wyprzedzał
wiele lat. Że to były zmiany wręcz cywilizacyjne.
Tak, to było też prawdziwe takie wizjonerstwo, to co tato robił. Już nawet obozy rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością pod namiotami oparte o metodykę harcerską, ale wiele późniejszych rzeczy, które robił. To zupełnie wyprzedzało. Zresztą nadal trafiamy często gdzieś w naszych domowych archiwach na jakieś listy taty, czy jakieś pisma, które pisał, bo ciągle gdzieś walczył o coś. i które mają, opatrzone są datą lat 80., 90. I czasem się zdaje, że one są jeszcze w niektórych miejscach zupełnie aktualne, czyli on miał niesamowite spojrzenie. Zresztą no, pisał felietony też, które były publikowane i które też czasami w taki zaczepny sposób pokazywały różne absurdy tamtych czasów. A teraz jakbyśmy przejrzeli te felietony, to myślę, że znalazłoby się też kilka, które są takie ciągle aktualne.
Bo on był też człowiekiem o wielu talentach. Miał taki też talent dziennikarski. I on świetnie się orientował i interesował się w ogóle nie tylko medycyną, nie tylko...
Ale chyba też i filmem, prawda?
Filmem, tak, oczywiście. Zorganizował przecież przegląd filmów o tematyce osób niepełnosprawnych w Koninie żyją wśród nas. Było chyba z 2 czy 3 edycje. Mhm. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że wydaje mi się, że on oprócz tego, że był lekarzem, właśnie miał takie dziennikarskie zacięcie, interesował się nie tylko sprawami niepełnosprawnymi, ale także sprawami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi. On widział w tych felietonach, dokładnie jest, można to wyczytać, widział te absurdy życia codziennego na każdym kroku.
No i był takim człowiekiem... taki szeroki kontekst, tak, bo też się bardzo interesował historią, on był wielkim patriotą.
Mógłby nie być lekarzem, byłby świetnym organizatorem, czy politykiem, czy samorządowcem. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, która mi właśnie wleciała z głowy. Może wrócę do tego później.
Jeżeli moglibyście Państwo, nie wiem, jednym zdaniem takim konkretnym, albo jedną zasadą, którą kierował się w życiu pan doktor Piotr, go określić, to co by to było?
Mnie się wydaje, że on był takim człowiekiem, który chciał wszystko, tak, może nie wszystko, ale chciał dużo zmieniać wokół siebie. To, co uważał, że jest po prostu, nie wiem, źle zrobione, nie wiem... Dużo rzeczy się poprawiać. Większość z nas wybiera jednak święty spokój, a on był takim człowiekiem, takim prawdziwym protagonistą. Dlatego nadaje się idealnie na bohatera filmowego.
Tak, wracając do tych felietonów, takie udało nam się opublikować część tych felietonów i one miały tytuł Pojedynki z głupotą, co też myślę, że tu nawiązuje do właśnie tych absurdów, które fajnie w filmie też są pokazane, z czym tak naprawdę musiał walczyć, bo to teraz się wydaje nieprawdopodobne, jakie kłody mu rzucano pod nogi. Ale przede wszystkim myślę, że tato jest człowiekiem, tak jak dzieci go nazwały, że był doktorem, który leczył uśmiechem i tak został zapamiętany.
Dzieci, otrzymał też order uśmiechu.
Tak,
prawda?
Otrzymał order uśmiechu właśnie w tym ostatnim roku swojego życia, w 98 roku. Ale przepiękne było też to, że właśnie te dzieci, które tak go nazywały w Mielnicy, że był doktorem, który leczył uśmiechem, były z nami w sobotę na premierze i to są dorośli ludzie, którzy przyjechali ze swoimi rodzinami z różnych zakątków Polski.
Ach, to i, ale było wzruszeń.
Tak, było mnóstwo wzruszeń. Dzielili się takimi wspomnieniami, gdzie podkreślali, że gdyby nie to, że wtedy poznali doktora, byli w Mielnicy i zrozumieli, że mogą mieć normalne życie, rodzinę, pracę, to nie wiadomo, czy byliby dzisiaj w tym miejscu, w którym są, czy byliby szczęśliwi, spełnieni.
Pani kontynuuje dzieło swojego taty.
Tak, mam wspaniały zespół współpracowników i razem z Olgą, z siostrą, prowadzimy fundację imienia taty, fundację Podaj Dalej imienia doktora Piotra Janaszka i tato nam towarzyszy właściwie na każdym kroku i czasem się zdarza, że coś nam się wali na głowę, a następnego dnia wstaje słońce i wiemy, że już tato tam zadziałał. Tak nam się wydaje, ale mamy szczęście, myślę, że tak jak tato, do bardzo dobrych ludzi, którzy są sprzymierzeńcami, bo tutaj robimy bardzo dużo różnych rzeczy, prowadzimy mieszkania treningowe, prowadzimy pomoc w Koninie i w tych naszych ościennych powiatach. Ponad 200 osób mamy pod opieką, mamy 11 sekcji sportowych, mnóstwo różnych działań. I to są rzeczy, których nie da się zrobić samemu. Zresztą tato też zawsze podkreślał, że ma świetnych ludzi wokół, że ci ludzie mu pomagają. Zawsze, kiedy jego chwalono, to odpowiadał, że nie jest nikim nadzwyczajnym, że jest tylko bardzo upartym człowiekiem.
I bardzo skromnym jeszcze.
Tak, tak.
Drodzy Państwo, moglibyśmy jeszcze bardzo długo, ale myślę, że będzie jeszcze ku temu okazja, by się spotkać, porozmawiać. A gdzie można obejrzeć film?
Film 6 grudnia, bo 6 grudnia to jest rocznica śmierci taty, więc już za chwilę. 6 grudnia opublikujemy go w mediach społecznościowych Fundacji Podaj Dalej i na kanale YouTube, także będzie można go obejrzeć. Natomiast jeśli ktoś woli w innej formie, to prosimy też o kontakt. Mamy jeszcze kilka płyt też powielonych, także też możemy się dzielić. Jest też wersja angielska, którą wypuścimy też w świat. No i ja się ogromnie cieszę, że Zdzisław ma plany też, żeby z tym tym filmem wyruszyć na różne festiwale i dodam jeszcze, zrobić. Bo może się sam nie pochwali, że już ma pierwszą nagrodę na swoim koncie za ten film.
Tak jest.
A jaka to nagroda?
No film przed premierą otrzymał trzecią nagrodę na Barć Film Festival w Barcinie.
No to gratulujemy. I dalszych sukcesów życzymy. Trzymam za Państwa bardzo mocno kciuki. Serdecznie raz jeszcze dziękuję za spotkanie. Mówiłam, że będzie dużo wzruszeń i było. Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji Podaj Dalej i Zdzisław Siwik, reżyser filmu Doktor Piotr. A Doktor Piotr to Piotr Janaszek. Byli moimi gośćmi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.